Dzień dobry, pora kontynuować rozpoczętą jakiś czas temu wycieczkę po średniowiecznych zamkach. Zaczęliśmy ją od niepozornych drewniano-ziemnych warowni, a dziś przyjrzymy się wirtuozom średniowiecznej deweloperki, krzyżakom. Poza tym, że byli beznadziejnymi sąsiadami i nie zawsze wzorowymi chrześcijanami, to trzeba im uczciwie przyznać, że zamki budowali świetne. Nie każdy był oczywiście tak imponujący jak ten w Malborku, jednak i tym mniejszym warto się przyjrzeć. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Nie jest tajemnicą, że krzyżacy zaproszeni na nasze ziemie przez Konrada Mazowieckiego się nie patyczkowali, zarówno jeśli chodzi o napotykanych podczas swoich eskapad pogan, jak i o agresywną deweloperkę. Jak tylko zajęli jakiś większy teren, to żeby umocnić na nim swoje panowanie, jak najszybciej stawiali tam drewnianą strażnicę, którą obsadzali załogą i szli dalej. W tym czasie już spokojniej, ale nadal w imponującym tempie przerabiali strażnicę na murowany zamek. Krzyżacy stworzyli bardzo gęstą sieć swoich siedzib, co wiązało się bezpośrednio z ich regulaminem. Członek zakonu nie powinien spędzać nocy poza włościami bractwa. Założenie było więc takie, że odległość między kolejnymi zamkami musi być nie większa niż jeden dzień drogi. Pierwszy zamek krzyżacki na ziemiach, które tradycyjnie uważamy za nasze, powstał najpewniej w Toruniu w 1251 roku, a potem zgodnie z opisaną przed momentem zasadą, sieć rozwijano. Jednym z miejsc, w których zaczęto w latach 70. XIII wieku budować krzyżacki zamek, była niepozorna miejscowość Marienburg nad Nogatem. Już od początku wiedziano, że nie będzie to mały zameczek, jednak takiego molocha, jakim ostatecznie stał się Malbork, to się nikt raczej nie spodziewał. To imponujące zamczysko, swojego czasu jedno z największych w Europie, od 1309 roku stało się siedzibą wielkich mistrzów i funkcję taką pełniło przez prawie 200 lat. Ten kompleks był w zasadzie niezależnym miasteczkiem z własnym browarem, szpitalem i... No nie, nazwanie tego zbrojownią byłoby nietaktem. To był gigantyczny wojskowy magazyn, w którym znaleźć można było wszystko, od bełtów po budzące grozę działa. Kompleks ten zresztą do dziś można bez problemu zwiedzać, choć nie zawsze było to takie oczywiste. Po II wojnie światowej był krótko moment, jak zastanawiano się, czy zamku w Malborku nie zburzyć, skoro i tak był w połowie zniszczony w wyniku wojennych działań. Na szczęście pomysł ten nie przeszedł, choć pewnie wielu komunistów chętnie by się pozbyło poniemieckiego stempla na ziemiach Nowej Polski. Ruszyły prace konserwatorskie, w czasie których nasi spece przy okazji poprawili trochę błędów po swoich niemieckich poprzednikach. Tak, niemieccy konserwatorzy popełnili parę karygodnych lapsusów, na przykład nad oknami w kościele zamkowym. Remont trwał tak długo, że przeżył komunizm, który miał trwać wiecznie, ale na szczęście nie wyszło. Na dobrą sprawę, remont trwa nadal i pochłonął już dziesiątki milionów złotych, ale każdy, kto kiedykolwiek był w Malborku, z całą pewnością zgodzi się ze mną, że to jest inwestycja warta tych pieniędzy. Tak samo pewnie pomyślał Kazimierz Jagiellończyk, kiedy zamek w Malborku odkupił od wynajętej przez krzyżaków czeskiej ochrony w 1457. A czy każdy zamek, jaki spotkamy na Pomorzu, Mazurach czy w Kujawsko-Pomorskim wybudowali krzyżacy? To jest generalnie ciężki temat, bo niby nie. Formalnie bowiem trochę ponad 30% ziem pruskich posiadali biskupi, którzy mogli się pochwalić swoimi zamkami. Prawda jednak jest taka, że biskupów obierano tak, jak sobie zażyczył wielki mistrz krzyżacki. Tu się jednak jazda dopiero zaczyna, bo oficjalnie biskupa, który mógł mieć swój zamek, wybierała kapituła, która też mogła mieć swoje zamki. I niby fajnie, że wszyscy mogą mieć swoje rezydencje, ale tak to już w życiu bywa, że człowiek jak ma jakąś władzę i pozycję, to chętnie to manifestuje. A jak ma jeszcze przy okazji prawo do wzniesienia zamku, to aż wstyd jednego z drugim nie połączyć. Tak się stało w Kwidzynie, gdzie doszło do dość specyficznej batalii wizerunkowej między biskupem a kapitułą. Ten pierwszy zbudował sobie, oczywiście nie osobiście, piękny zamek, co kapituła uznała za przejaw wynoszenia się biskupa ponad organ, który go wybrał. To też... Nie wyrzucono go z zamku, to by było bardzo trudne. Zamiast tego kapituła ufundowała zbudowanie niedaleko drugiego już w Kwidzynie zamku, tylko po to, żeby ośmieszyć biskupa. Udało się? Zdecydowanie. Nowa budowla była trzykrotnie większa od biskupiego zamku i wprawiła zarówno biskupa Spanera, jak i jego następców w tak potężne kompleksy, że ci praktycznie przestali w mieście urzędować. W naszym kolejnym spotkaniu też opowiemy sobie o bataliach, tylko takich bardziej krwawych. Jak zamki broniły się w czasie szturmu, gdzie najlepiej było ulokować taką inwestycję? Do następnego razu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.